porady ekologa, sprawy przyrody. Przechodzimy do tej audycji. Już mamy na antenie? Mamy na antenie, proszę Państwa, pana kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w pięknym Olsztynie, proszę Państwa. A więc witamy pana Mariana Szymkiewicza, tak?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, szczęść Boże. Myśmy już rozmawiali, proszę pana, razem, prawda,
tak,
panie kierowniku?
Ostatnio, dawno temu,
No.
Z księdzem rozmawialiśmy.
Tak. A dzisiaj mamy temat odloty ptaków, tak?
No, takie bardzo spektakularne.
Bardzo ciekawe to jest, proszę pana, bo na przykład bociany, teraz jeszcze widzimy te bociany, patrzymy, jak jadę tam gdzieś, no na przykład na Podlasie, to tam pełno gniazd bocianych, ale w Olsztyńskim, na Mazurach też, prawda?
No mamy ich jeszcze więcej niż na Podlasiu, pomimo że generalnie w całej Polsce liczebność w minionej dekadzie się zmniejszyła. Zmniejszyła się, już nie mamy pierwszego miejsca w Europie. Wyprzedzili nas Hiszpanie, ale dalej...
A dlaczego? A co to się dzieje? Dlaczego?
To dość skomplikowane. Skomplikowane są przyczyny tego. No między innymi to jest także efekt, oczywiście to byłoby zbyt duże uproszczenie, żeby powiedzieć, że na zmniejszenie liczebności bocianów w Polsce miało wpływ nasze wstąpienie do Unii Europejskiej. Ale jest w tym pewien udział także tego właśnie.
Ta chemia pewna, nie?
Chemia może mniej, ale w początkowym okresie, kiedy weszliśmy do Unii, weszły opłaty, dotacje dla rolników od posiadanych gruntów. Okazało się, że za tereny nieużytkowane rolnictwo, czyli nieużytki, a z kolei dla bocianów bardzo cenne miejsca, a więc różnego rodzaju miejsca podmokłe, bagienka, tużycowiska, które nie były koszone, użytkowane, za te powierzchnie nie otrzymywało się dopłat. No i oczywiście rolnicy masowo zaczęli likwidować takie miejsca i myślę, że to mogło mieć też pewien negatywny wpływ.
To znaczy nieużytki, jak wpływają negatywnie?
To znaczy, myślę tutaj o różnego rodzaju bagienkach, oczkach śródpolnych, czyli powierzchniach, które nie są rolniczo wykorzystywane, nie produkują, ale one z kolei są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, w tym płazów, które w określonych porach roku, tam gdzie bagienek jest sporo, stanowią ważne źródło bocianiego pokarmu. I tu na pewno związek jest i wpływ jakiś też był, ale oczywiście, tak jak już wspomniałem, to byłoby zbyt duże uproszczenie, ponieważ wiele rzeczy złych dzieje się także na trasie wędrówek, migracji, a także również na zimowiskach. No z takich przyczyn w okresie wędrówek to między innymi można wymienić powszechne strzelanie do bocianów, nawet w celach takich sportowych, w krajach Bliskiego Wschodu, w takim kraju na przykład jak Liban, gdzie nawet starsza młodzież sportowo strzela do naszych bocianów. Doszło nawet do tego, że tu towarzystwa ornitologiczne, stowarzyszenia czy fundacje z Polski przygotowywały i wysyłały tam materiały, by tego nie robić. Do tego dochodzą problemy na zimowiskach, czyli pogarszanie się stanu bazy pokarmowej, walka z szarańczą, która stanowi ważny pokarm bociana na zimowiskach. No i oczywiście również poważne przyczyny. Na naszym kontynencie w ostatnich latach bociany masowo zaczynają żerować na wysypiskach śmieci. Tak dzieje się w Hiszpanii, ale także takie miejsca, takie sytuacje obserwuje się coraz powszechniej także u nas. Z jednej strony zjadając różnego rodzaju odpadki, czasem połykają coś, co przypomina pokarm, czy jakaś folia, czy jakieś różnego rodzaju plastiki i w ten sposób mogą też ginąć. ale zdarza się też, że w sąsiedztwie takich wysypisk, jak to miało miejsce w Bułgarii, znajdują się nieprzystosowane czy niebezpieczne dla bocianów stacje czy linie energetyczne i koło takiego miasta, znanego miasta bułgarskiego, Burgas, na takim dużym wysypisku śmieci, odpadów, nieczystości. W ubiegłym roku zginęło około 1300 bocianów, w tym było bardzo dużo bocianów z Polski. Wiem, że tam ornitolodzy w Polsce z kolegami z Bułgarii, zdaje się, że przy wsparciu nawet środków unijnych wystąpili o przebudowę konstrukcji czy zabezpieczenie tych właśnie tej stacji trafo i linii energetycznych, tak by te ptaki się nie, aby te ptaki tam nie ginęły. Myślę, że część bocianich gniazd, które puste oglądałem w tym roku właśnie na Warmii i Mazurach, to właśnie opustoszała między innymi z tych powodów, które tutaj wymieniłem, zwłaszcza właśnie tych na trasie wędrówki, gdzie po prostu ptaki te giną z win człowieka. A jeszcze musimy dodać, że zdarzają się też takie przypadki, czy przelatując częściowo nad Saharą, w różnego rodzaju niekorzystnych okolicznościach ptaki są spychane przez czy burze, czy silne wiatry w głąb pustyni i część z nich także może zginąć. Także tych przyczyn jest wiele. Oczywiście już pomijam tutaj takie prozaiczne, codzienne, normalne, jak na przykład linie energetyczne, które dla bocianów, chociaż bociany są ptakami, które wędrują w ciągu dnia, to jednak młode ptaki po wylocie mają jeszcze małą wprawę i one bardzo często padają ofiarami tych przeszkód napowietrznych.
Aha, tak, tu mam jeszcze takie pytania. Czy zawsze zajmują te bociany te same miejsca w Afryce? Jak przedstawia się trasa wędrówki? Bo jeszcze o jeżykach, ale to właśnie, to jest bardzo ciekawe też. Czy zawsze, czy one ciekawe jestem, czy one wracają też na te same miejsca u nas w Polsce, prawda?
Tak, no to rozmawialiśmy o tym.
To jest ciekawe.
No to jest fascynujący temat. Oczywiście bociany, które są związane z nami już od setek lat, które towarzyszą nam, no po prostu jest to niezwykły fenomen, fenomen, niezwykłe zjawisko, ponieważ no ja zawsze tak z podziwem patrzę, u nas na Warmii i Mazurach mamy ich jeszcze sporo i zawsze jest tak, że albo gniazdo jest na dachu, niestety te gniazda na dachach to jest już coraz większa rzadkość i jest ich coraz mniej, ponieważ bociany zaczęły gremialnie przenosić się na słupy energetyczne, ale jest to zawsze słup, który jest albo we wsi, albo blisko gospodarstwa. Jest to po prostu niezwykłe, że dziki ptak w zasadzie zachowuje się jak gatunek domowy, jest blisko nas, a w zasadzie od nas niewiele wymaga. Sam zdobywa pokarm, sam się troszczy o budowę gniazda, o wychowanie potomstwa. O to wszystko, ale jest jak gdyby częścią integralną gospodarstwa rolnego, czy bo przecież nie zawsze gnieżdżą się w zabudowaniach gospodarczych, także w domach, które nie prowadzą działalności gospodarczej w takich osadach również. No, związanych z tym jest wiele różnego rodzaju niezwykłych historii. No, tak mieliśmy tutaj u nas właśnie na Warmii, blisko Olsztyna. Po 5 latach powrócił bocian, który został wychowany od pisklęcia przez panią gospodynię, właścicieli dużego gospodarstwa rolnego niedaleko podolsztyńskiego Jąkowa. Bocian został odchowany, był ze wszystkimi bardzo zżyty. Odleciał, wszyscy już o nim zapomnieli, wspominali i w tym roku wiosną wylądował, przyszedł i z tym swoim takim miauczącym głosem kłaniał się przed gospodynią. No wzruszający przypadek, dużo bym dał, żeby chociaż przez 5 minut umiał powiedzieć naszym głosem, powiedziałby nam, co przez ten okres robi. Także no, jest to gatunek niezwykły. No i też niezwykłe są jego obyczaje, które poznajemy coraz lepiej, między innymi dzięki znakowaniu ptaków nadajnikami satelitarnymi. Wiemy coraz więcej, wiemy jak przebiega wędrówka i też wiemy również, że w Afryce bociany zimują na rozległym obszarze, w zasadzie od południa Sudanu aż po RPA, czyli ten przedział to jest około 5000 kilometrów. Afryka jest ogromnym, ogromnym kontynentem. No i dla niektórych gatunków, no, są takie dane ornitologów niemieckich właśnie dzięki telemetrii satelitarnej, wiadomo, że jeden z ptaków między innymi przez 2 lata zimował w Afryce Środkowej, w Tanzanii, a przez kolejne 4 zimy na południu tego kontynentu. To jest to niezwykłe, są to niezwykłe informacje. Wiemy też, jak szybko trwa wędrówka. Jeszcze tych danych nie ma aż tak wiele, ale już są. I jeden z bocianów, który został zaobrączkowany na północy naszego województwa, w powiecie kęczyńskim, tam właśnie wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, są największe zagęszczenia bocianów w Polsce i jedne z największych w Europie, do 70 par na 100 kilometrów kwadratowych. Jeden z bocianów, który został tam oznakowany właśnie też i zamontowany został na nim nadajnik telemetryczny, satelitarny, przebył trasę od lęgowiska do swojego zimowiska w środkowym Sudanie w ciągu miesiąca. To jak na wędrówkę jesienną było to bardzo szybko. Ale generalnie ta jesienna podróż, która właśnie teraz się zaczyna, trwa około 2 miesięcy. Jesienią bociany tak szybko się nie śpieszą. Udają się tak jak wiosną. W Europie są 2 szlaki wędrówkowe. Nasze bociany z populacji wschodnich wędrują wzdłuż tutaj szlaku południowo-wschodniego przez Bosfor, następnie przecinają Turcję, doliną rzeki Jordan, przecinają Półwysep Synajski, więc dla nas, dla katolików, to ptaki, które są związane w czasie wędrówki z ziemią świętą, osiągają dolinę Nilu i następnie wzdłuż tej długiej, ogromnej rzeki lecą w głąb Afryki, docierając do właśnie wielkich jezior afrykańskich. W ten sposób duża część populacji omija od wschodu Saharę i niebezpieczeństwa związane z przelotem nad pustynią. Bociany, które gniazdują w Europie Zachodniej, w Hiszpanii, Portugalii, ale w Niemczech, we Francji, ta granica biegnie gdzieś mniej więcej po zachodniej stronie Łaby, może troszkę dalej, tak pomiędzy Szwajcarią a Holandią, gdyby taką linię tam wytyczyć, z małymi wycięciami. Wędrują przez Gibraltar, następnie przecinają Saharę i w środkowej Afryce, nad jeziorem Czad już nawet, czyli w krajach Sahelu, te populacje łączą się ze sobą. Oczywiście pojedyncze osobniki, zdarza się, że mogą wędrować jednego roku tak, drugiego roku tak. Także są to fascynujące historie.
Ale ciekaw jestem, ile tak kilometrów przebędzie właśnie od początku do końca.
No, rekordziści mają ponad 10 tysięcy kilometrów. Także no, to są dystanse, które my pokonujemy podróżą samolotem i to taką bardzo często z przesiadkami.
Tak.
Także jest to po prostu niesamowite. Ptak, którego oglądamy gdzieś na łące, gdziekolwiek, czy na Mazowszu, na Podlasiu, na Mazurach, czy na Kujawach, widział tyle, ile my, pewnie niektórzy z nas w życiu nie zobaczą, może niektórzy, wiele z nas tego nie zobaczy. Niestety to oczywiście wiąże się z wieloma różnymi przeszkodami, tak jak na wstępie mówiłem. No i śmiertelność, czy ptaki muszą sobie radzić. Zwłaszcza młode tutaj to przypłacają. No tak jest u wszystkich gatunków, zanim nabędą doświadczenia, potem im ptaki są starsze, tym lepiej radzą sobie z tymi.
A ile lat żyje taki bocian normalnie?
Przeciętnie jest to między 8 a 10 lat, więc jak na ptaka, to są to ptaki długowieczne, choć oczywiście zdarzały się osobniki znacznie starsze, ponad 20-letnie. W niewoli nawet jeszcze dłużej mogą żyć.
I one jeszcze też latają, ci starsze?
Tak, latają. Choć oczywiście przeciętnie Przeciętnie taka para wyprowadza młode tam około 10 razy. Jako ptak długowieczny, no, każda para powinna przynajmniej zostawić jedno potomstwo, które zacznie się rozmnażać, to tam zapewnia przetrwanie gatunku. Niestety tych przeszkód w ostatnich latach pojawia się coraz więcej, również zmiany klimatyczne powodują, że pogarsza się baza pokarmowa, także my mieliśmy tu u nas w tym roku również suchą wiosnę. Pokarmu było niewiele, to już jest któryś rok z rzędu. Znacznie zmniejszyły się populacje płazów, no i to są poważne problemy. Efekt tego jest taki, że między innymi wiele par nie wyprowadziło w tym roku młodych. Oczywiście, żeby mieć pewne dane, trzeba byłoby znów wszystko dokładnie policzyć. Takie międzynarodowe liczenie bocianu będzie u nas w 2024 roku. Odbywa się raz w dekadzie. Ostatnio miało miejsce w 2014, teraz będzie w 2024, wcześniej w 1994 i wówczas mamy taki bilans, jak przedstawia się sytuacja. To nie oznacza, że nie może się poprawić oczywiście.
Panie kierowniku, a dobrze, a jeszcze no ciekawy jestem, może takie pytanie, no ale laik, jak często ten bocian przerywa lot, bo musi coś, no musi się nakarmić, prawda? No,
tak, proszę księdza, to bardzo dobre pytanie. Temat jest obszerny i my tak tutaj skaczemy i jeszcze odskakujemy od tego, co wstępnie zakładaliśmy. Oczywiście, tak. Bocian posługuje się podczas wędrówki lotem szybowcowym, to znaczy wykorzystuje wstępujące prądy ciepłego powietrza. No jest tak, że świeci słońce nad jaszczystymi pagórkami, nad wysokimi budowlami. Słońce, powietrze się ogrzewa, ogrzane powietrze unosi się w górę i powstaje taki komin powietrzny. Bocian wpada w taki komin, który go wynosi bardzo łatwo, bez większego wysiłku, wysoko w górę i następnie takim lotem ślizgowym, wolnym, szybowcowym, w zasadzie nie męcząc się, przelatuje, szuka następnego komina. I właśnie bociany tak krążąc przemieszczają się. Stąd oczywiście muszą wędrować w ciągu dnia. Noc spędzają, nocują po prostu oczywiście, w nocy nie wędrują. Ten typ lotu sprawia też, że bociany mogą wędrować tylko nad lądem. Oczywiście wędrówka nad większymi obszarami wodnymi jest dla nich bardzo niebezpieczna, ponieważ mięśnie piersiowe nie są mocno rozwinięte i lot aktywny dla nich nie jest podstawą ich przemieszczania się, jak na przykład w przeciwieństwie do żurawia czy czapli. I w czasie wędrówki oczywiście ptaki się zatrzymują, żerują i następnie lecą dalej. W czasie wędrówki jesiennej ptaki przemieszczają się maksymalnie do 200 km dziennie tu na kontynencie europejskim. Natomiast w Afryce, gdzie jest dużo cieplej, te prądy powietrzne są znacznie, znacznie większe, mogą przemieszczać się w niektóre dni nawet na odległość 500 do 700 kilometrów, także to są duże dystanse. No, 2 miesiące, tak jak już wspomniałem, na tę wędrówkę muszą poświęcić. Oczywiście w tym czasie także żerują, muszą regenerować siły, stąd to oczywiście wszystko trwa.
Bardzo to jest ciekawe, proszę pana. Bociany są taką sympatię budzą zawsze, prawda?
Tak, oczywiście. Tak.
I kiedy one wyruszają teraz?
Właśnie teraz. To też przedstawia się, nie jest tak, jak by nam się wydawało, że po prostu jednego dnia startują, odlatują wszystkie razem. Najpierw mniej więcej w początkach sierpnia, w zasadzie przed 15 sierpnia opuszczają nas ptaki dorosłe, które z różnych powodów nie wyprowadziły potomstwa, nie przystąpiły do lęgów. Ja akurat w tym roku bardzo dużo poruszałem się po różnych zakątkach południowej części Pojezierza Mazurskiego, w zasadzie na takim pograniczu mazursko-kurpiowskim, Mazur i Mazowsza. Tam właśnie obserwowałem na tych swoich badawczych powierzchniach dużą ilość gniazd, gdzie były ptaki, ale nie wyprowadziły potomstwa. Ja wnioskowałem, że po prostu baza żerowa była na tyle uboga, że one nie przystąpiły do gniazdowania. I te właśnie ptaki opuszczają nas najwcześniej. Potem koło 15 sierpnia, po 15 sierpnia odlatują ptaki młode, te, które opuściły gniazda. No i po nich wyruszają w podróż osobniki dorosłe. To właśnie teraz ma miejsce, tak w przysłowiach ludowych, 24 sierpnia uważany jest za taki termin ostateczny odlotu ptaków. Jest takie nawet przysłowie, że na Bartłomieja apostoła bocian swe dzieci woła oczywiście do wędrówki. Potem jeszcze spotkamy tyjów, gdzie różnego rodzaju w związku z różnego rodzaju przypadkami pojedyncze ptaki, czasem nawet jakieś jeszcze niewielkie grupki, 2-3 osobniki, zdarza się też, że niektóre pary przystępują do lęków bardzo późno. Ja obserwuję taką parę w powiecie szczecińskim, niedaleko Szczytna, która zabrała się za gniazdowanie 15 maja. Ptaki przez 3 dni naprawiały gniazdo, które już było w rozsypce. Raptem pojawiła się para bocianów. Zabrały się szybko za pracę. Naprawiły gniazdo, rozpoczęły lęki, ale to było bardzo późno. W innych gniazdach już o tej porze były młode. No i są teraz jeszcze 2 młode, które jeszcze trzeba karmić. Oczywiście rodzice uwijają się jak w ukropie. 2 dni temu właśnie tam przejeżdżałem, już był zmierzch koło 20. Chodziły między krowami, jeszcze wyszukiwały prostoskrzydłych, czyli tych różnego rodzaju pasikoników, którymi teraz głównie właśnie się odżywiają. No, będziemy obserwować. Zdarza się, że kiedy już wszystkie bociany odlecą, co będzie już miało miejsce właśnie po 24 sierpnia, teraz to już następuje. Wczoraj byłem w terenie również, już bocianu widziałem bardzo niewiele. I zdarza się tak, że instynkt, popęd wędrówkowy staje się silniejszy od tego właśnie instynktu macierzyńskiego i po prostu czy jedno z rodziców, czy dwoje opuszczają i młode zostają bez pomocy. Wówczas trzeba będzie prosić o wsparcie energetyków i takie jeszcze nielotne młode zabrać po prostu do któregoś z ośrodków rehabilitacji, gdzie po prostu będą mogły dojrzeć i w przyszłym roku będą mogły już udać się same na wędrówkę.
Ale ciekawe sprawy. Czy jeszcze zapytamy, kiedy i dokąd odlatują jeżyki? Możemy właśnie, jeszcze. Mamy właśnie. Jeszcze, już nie będziemy telefonów odbierać, tylko te 4 minuty jeszcze mamy.
No to może jeśli ktoś tam chce, to najwyżej powiem o jeżykach za tydzień przy okazji.
Dobrze, to o jeżykach, a teraz tematu. Ewentualnie telefony. Proszę Państwa, na ten temat zapraszamy. Już Państwo macie niezwykle ciekawe to jest wszystko. Ciekawe to. No, to. Przyroda, żeby też ją zachować, prawda? Tak ważne, żeby...
Ciągle poznajemy. Im więcej wiemy, tym się okazuje, że to jeszcze ciągle mało.
I to jest tak jak naczynia połączone, cały ten świat, prawda?
Tak.
Natury.
Tak. Bardzo mocno wszystko jest od siebie uzależnione.
Tak. Nie mamy telefonu. Jest, zaraz zobaczymy, bo mamy mało czasu. Jest... Zobaczymy. Odbieramy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Kto mówi skąd?
Teresa z parafii Okrzeja.
Prosimy.
Ja tak właśnie słuchając audycji, to tak bardzo piękna sprawa, tylko chciałam jeszcze może nie zwróciłam, nie dosłyszałam, może pan mówił, że bociany, rodzina bocianów to jest taka wierna do końca, że właśnie są taką wierną parą i ja tak czasami jak rozmawia, jak się tam słyszy, że w małżeństwach są rozwody, ja wie, nawet same bociany, same są... że to są wierne do śmierci para. Wtedy, jak już któryś zginie, wtedy sobie prawdopodobnie wybiera nową partnerkę czy partnera. Ale tak do śmierci są bociany wierne właśnie. Także
No jest troszkę inaczej. Badania wykazały, że one są ze sobą przez jeden sezon, to znaczy są monogamiczne.
A tylko jeden? Ja słyszałam,
ale,
że wejdę w słowo.
Ale może się tak zdarzyć, że te same ptaki w kolejnych latach mogą też gniazdować, ale regułą jest tak, że tak, ptaki łączą się, czasem już na wędrówkach, ale najczęściej tu u nas, już na lęgowiskach i po prostu najczęściej pierwsze powracają troszkę wcześniej od samic samce, zajmują gniazda, najlepiej największe wzięcie mają te, które są w pobliżu łąk, tam gdzie jest dużo pokarmu, gdzie jest dobra baza żarowiskowa i pierwsza partnerka, która zareaguje na samca, wyląduje na gnieździe, ptaki się witają i w zasadzie już małżeństwo jest zawiązane. Ale może się też zdarzyć, tak, takie przypadki też są notowane, że przez tam 2, 3 czy nawet 4 sezony mogą być te same ptaki. Oczywiście im więcej będzie ptaków znakowanych indywidualnie czy też telemetrycznie, wtedy będziemy mieli tę wiedzę na pewno jeszcze lepszą, ale generalnie przyjęte jest, że ptaki łączą się ze sobą na jeden sezon. Jeśli jest częściej, to może się zdarzyć też. Tu wtedy one ze sobą nie przebywają, nie odlatują wspólnie, natomiast gniazdo jest tym miejscem, które łączy. Tak jest też i u wielu innych gatunków.
U nas na wsi też mamy właśnie jedno, akurat nie wróciły, nie wiem, co się też stało, to puste gniazdo jest, ale jest jedno, co tak tętni, tak po trójkę mają młodych, także
no,
to jest taka
ładnie.
Wspaniała sprawa. A jeszcze może tylko nawiążę, że ja to tak czasami, jak rozmawiamy tam w środowisku swoim, to mówię, że taki piękny przykład tych bożych stworzeń, że one tyle, takie szmat drogi przelecą, żeby wychować małe i potem wrócić. A ludzie co robią? Ludzie, jak to się mówi, mają rozum i dzieci oddają, dzieci nie chcą. To jest takie pouczająca właśnie sytuacja, że Pan Bóg daje nam po prostu widzieć i oceniać. I właściwie to ile zwierząt jest takich, to naprawdę ludzie to nieraz są określani ludzie za zwierzę, prawda? Tak już nie będę nic mówić, tylko wiecie, i ojciec, i pan, że po prostu...
Panie Tereniu, musimy kończyć.
Tak, dobrze. No Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Tak? Dodam tylko, że rzeczywiście są przypadki przywiązania do swych młodych tak wielkie, że po prostu są wzruszające. Znam takie osobiście przypadki tu z naszego terenu, zwłaszcza u żurawi, ale już dziś na ten temat nie będziemy mówić, bo już nie ma czasu. Być może, że kiedyś poświęcimy temu oddzielną audycję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję panu, za to uświadamianie nas. I takie, to jest takie pogodne, prawda? Taki pogodny program. Naprawdę dodaje nadziei.
Przyroda jest taka właśnie. Jeśli jej za bardzo nie niszczymy, to możemy się wiele uczyć.
Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Proszę państwa, to był pan Marian Szymkiewicz z Olsztyna, kierownik Muzeum Przyrody, właśnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.